Dzisiaj chcemy spojrzeć na coś, czego Jezus dokonał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. To, co Biblia nazywa Nowym Przymierzem. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale czytamy, że krew, którą Jezus przelał, jest nazywana krwią nowego przymierza. Przymierze to słowo, które opisuje porozumienie. Bóg zawiera porozumienie z człowiekiem. Biblia jest podzielona na Stary Testament i Nowy Testament, stare porozumienie i nowe porozumienie. Stare przymierze obejmuje okres czasu od stworzenia świata do momentu przyjścia Chrystusa. Nowe przymierze rozpoczyna się narodzeniem Chrystusa i trwa do chwili obecnej. Powód, dla którego mamy ten podział, jest taki, że przez 1500 lat do przyjścia Chrystusa Bóg funkcjonował w relacji z człowiekiem, szczególnie z narodem Izraela, na bazie tego, co nazywamy Starym Przymierzem albo Starym Porozumieniem. I to porozumienie było zbudowane w ten sposób, że Bóg dał im jakieś przykazania i powiedział, jeśli będziecie je przestrzegać, to ja będę was błogosławił. Będę błogosławił waszą rodzinę. Pan powiedział, będę błogosławił was jako naród. I będę błogosławił wasze dzieci. I będę błogosławił waszą pracę. Ale jeśli nie będziecie posłuszni, to będę was karał. Ześlę na was choroby, ześlę na was głód, inne narody będą nad wami panować. A więc było to takie porozumienie między Bogiem a narodem izraelskim, które w szczegółach jest opisane w 5 Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale. Znajdujemy tutaj dwie części. W pierwszej części, od 1 do 14 wiersza, Pan mówi, jeśli będziesz pilnie słuchał mego głosu, będziesz błogosławiony. Będziesz błogosławiony w mieście, będziesz błogosławiony w polu, twoi wrogowie będą pokonani, Pan ustanowi cię dla siebie świętym ludem i będzie błogosławił twoje spichlerze, twoje pola, deszcz będzie spadał na was w swojej porze i tak dalej, i tak dalej. Wiersz 12 mówi, Pan otworzy dla ciebie bogaty skarbiec nieba i będzie błogosławić wszelką pracę twoich rąk. Nigdy nie będziesz w długach, będziesz miał dużo pieniędzy, by pożyczać innym, ale nie będziesz musiał od nikogo pożyczać. Były to obietnice dotyczące ziemskiego, materialnego błogosławieństwa, dostatku, zdrowia, w zamian za posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Ale jeśli nie byliby posłuszni, to później mamy od 15 wiersza aż do wiersza 68 różnego rodzaju kary i problemy, które na nich spadną z powodu ich nieposłuszeństwa Bogu. To tak jak my próbujemy wymusić na naszych dzieciach posłuszeństwo wobec nas. Ja nazywam to czekolada i kij. Obiecujemy im, że jeśli będą nam posłuszni, jako mamie czy tacie, to damy im nagrodę. Może coś im kupimy, albo gdzieś ich zabierzemy. Ale mówimy, jeśli nie będziecie posłuszne, to was ukaram. Wezmę kij do ręki. I w taki sposób wszędzie wychowuje się dzieci i dzieci na to reagują. To jest groźba kary albo nadzieja nagrody. Ale nie chcemy, by to trwało bez końca. Nie chcemy, by nasza 25-letnia córka czy syn byli nam posłuszni z powodu nagrody czy kary. Nie. Chcemy, aby oni dojrzeli i robili to, co jest słuszne, dlatego że nas kochają. I na tym polega różnica między Starym Przymierzem a Nowym Przymierzem. W Starym Przymierzu Bóg traktował ludzi jak małe dzieci, które nie miały zrozumienia odpowiedzialności, ani nie wiedziały, co jest dobre dla nich. Każdy dobry rodzic nakazuje dziecku robić to, co jest dobre, ale dziecko tego nie rozumie. I dlatego dziecko waha się w posłuszeństwie. Kiedy dziecko zrozumie, że to, co tata mi mówi, jest dobre, nie będzie się wahało, by być posłusznym. I pod Starym Przymierzem ludzie nie mieli tego zrozumienia, że to, co Bóg oczekuje od człowieka, jest dobre dla niego. I w rezultacie, przez cały okres Starego Przymierza, Boży lud jest Bogu nieposłuszny. Nawet w takich rzeczach, jak wtedy, gdy Bóg mówi, nie będziecie czcić innych bogów, nie wolno wam reprezentować mnie żadnym fizycznym przedmiotem. A oni w kółko czcili bałwany i reprezentowali Boga przez fizyczne przedmioty. I wyobrażali sobie, że jest wielu różnych bogów, którzy władają tym wszechświatem. I za to byli ciągle karani, ponosili konsekwencje swojego nieposłuszeństwa. I w ciągu tych 1500 lat, okresu, który Biblia nazywa okresem prawa, widzimy, że prawo jedynie objawiało człowiekowi jego grzeszność i jego niezdolność życia według Bożych standardów. I to było konieczne. Musimy zrozumieć, że nie jesteśmy w stanie żyć według Bożych standardów, zanim wejdziemy w nowe przymierze, w którym możemy żyć według tych standardów. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą Bóg musi zrobić, jest rozbić nasze poleganie na sobie samych. Czytając Stary Testament, widzimy, jak Bóg rozmawia z Abrahamem i nadaje mu zwyczaj obrzeski. I Bóg mówi, wszyscy mężczyźni muszą być obrzezani. I to jest znak przymierza między mną a twoimi dziećmi. A więc wszyscy męscy Izraelici zostali obrzezani. I to miało znaczenie, gdyż wszystko, co Bóg czyni, ma znaczenie. W Nowym Testamencie czytamy, w liście do Filipian w 3:3, czytamy, że obrzezanie symbolizowało odrzucenie pokładania ufności w ciele, to znaczy pokładania ufności w naszych możliwościach. Tak jak w trakcie obrzezania odcina się kawałek ciała i się je odrzuca, i to był symbol odcięcia i odrzucenia ufności w naszym ciele, czyli w sobie samym. I to jest miejsce, do którego Bóg chce nas doprowadzić. Bóg chce nam dowieść, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie przestrzegać Jego przykazań. I dopiero wtedy my do Niego przyjdziemy i będziemy Go prosić o pomoc. W rzeczywistości wiele cudów, które Pan Jezus uczynił, miało demonstrować tę prawdę. Na przykład uczniowie, którzy spędzili całą noc próbując złapać jakieś ryby i nie byli w stanie nic złowić. Czego Jezus próbował ich nauczyć? Ich niezdolności, by dokonać czegoś bez Niego. Gdyby zaś polegali na Nim, ich problem zostałby rozwiązany. I to właśnie wydarzyło się pod koniec tej historii zapisanej w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy Pan się pojawił i powiedział im, co mają zrobić, ich łódź w bardzo krótkim czasie była pełna ryb. Jedną z wielkich lekcji, którą Jezus próbował nauczyć swoich uczniów przez wszystkie te lata, które spędził z nimi, to była prosta prawda, beze mnie nic nie możecie uczynić. Bez Niego nic nie mogli zrobić. Gdyby nauczyli się tej lekcji, byliby duchowo obrzezani. Wtedy polegaliby na Bogu. Wiecie, że Nowy Testament wiele mówi na temat wiary. Wiara jest w rzeczywistości życiem polegania na Bogu. Czy ja ufam Bogu, że On wykona we mnie swoją pracę? I to jest życie, które Bóg pragnie, by każdy z nas wiódł. Życie w zależności od Boga. Życie wiary. I pierwszym krokiem, aby doprowadzić nas do tego miejsca, jest uświadomienie nam, że nie możemy na sobie samych polegać. Chociaż możemy osiągnąć ludzkie standardy, to w własnych siłach nigdy nie osiągniemy Bożych standardów. A więc mamy ten długi okres 1500 lat, podczas których Bóg trzymał Izraelitów pod prawem i w rezultacie oni przekonali się, że nie są w stanie żyć według Bożych standardów. I dlatego czytamy w liście do Rzymian w 3 rozdziale, w 23, wszystkim brak chwały Bożej. Każdy jeden człowiek nie spełnia Bożych standardów. I dlatego potrzebujemy zbawienia za darmo przez śmierć Jezusa Chrystusa. I w nowym przymierzu, w nowym porozumieniu, które Jezus zaaranżował pomiędzy ludźmi a Bogiem, dlatego Jezus jest nazywany pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Ten, który stoi pomiędzy Bogiem a ludźmi. On zapoczątkował nowe porozumienie. I w tym nowym porozumieniu On nie mówi, jeśli będziesz robił to, będę Cię błogosławił, a jeśli tego nie będziesz robił, to Cię ukarzę. To nie jest system nowego przymierza. To jest stare przymierze z 5 Mojżeszowej, 28 rozdziału. W tym nowym przymierzu, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 8 rozdziale, w wierszach od 10 do 12, Pan mówi, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę pomiędzy sobą a wami. I wymienia trzy elementy. Po pierwsze, i zaczniemy od końca, ponieważ tak to działa, Hebrajczyków 8:12, najpierw będę łaskawy wobec waszych wszystkich występków. Musimy tutaj zacząć, ponieważ wszyscy dopuściliśmy się wielu przestępstw. Jesteśmy winni, bo zrobiliśmy różne złe rzeczy. I chcemy, żeby to wszystko było usunięte od nas, przebaczone nam. I to jest nasza pierwsza podstawowa potrzeba. I Pan mówi, zrobię to dla was. Będę łaskawy wobec waszych nieprawości. I nie tylko to, ale nawet nie wspomnę już waszych grzechów. To jest pierwszy krok w Nowym Przymierzu. W Starym Przymierzu nie było takiego usunięcia grzechów. Biblia mówi, że w Starym Przymierzu grzech był przykryty. Ale kiedy Jezus przelał swoją krew, otworzył dla nas możliwość, kiedy wyznajemy nasze grzechy, to wszystko jest na zawsze nam przebaczone, usunięte. Także nawet nie pozostaje żadne wspomnienie tego. Bóg mówi, już tego nawet nie wspomnę. To jest jedno z wielu błogosławieństw Nowego Przymierza. Nie musimy ani chwili żyć z poczuciem winy, która obciążałaby nasze sumienie. Ani na chwilę. Możemy się tego pozbyć, skończyć z tym i Pan mówi, ja tego nawet nie wspomnę. Koniec. Druga rzecz, o której tutaj czytamy w odniesieniu do Nowego Przymierza, Hebrajczyków 8:11, nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Tak było w Starym Przymierzu. Ale oni wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego aż do największego. Ponieważ w Starym Przymierzu Duch Święty nie zamieszkiwał poszczególnych osób, tylko spoczywał na jakichś pojedynczych prorokach tu i tam. Kiedy więc ktoś chciał czegoś się dowiedzieć o Panu albo poznać wolę Boga, musieli udać się do tego proroka i dowiedzieć się od niego, czego Bóg od nas oczekuje. Nie mogli tego sami wiedzieć. Musieli iść do proroka i od niego się dowiedzieć. I ponieważ prorok miał relację z Bogiem i Duch na nim spoczywał, mógł przekazać temu człowiekowi Boże Słowo i mówił, przyjdź za parę dni i powiem ci, co Bóg mówi do mnie, abyś wiedział, co masz robić. Ludzie byli zależni od proroków. Musieli polegać na kimś innym, kto przekazałby im Bożą wolę dla nich. Nie mogli osobiście zbliżyć się do Boga. Ale to wszystko zmieniło się w Nowym Przymierzu. Czytamy tutaj, nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Ponieważ wszyscy będą mnie znali osobiście, od najmniejszego aż do największego z nich. Co oznacza tych, którzy są bardzo blisko Boga i tych, którzy właśnie się nawrócili, którzy są jeszcze duchowymi dziećmi. Wszyscy mogą Go znać, ponieważ relacja z Bogiem w Nowym Przymierzu nie jest taka jak Pan i słudzy, ale jak Ojciec i dzieci. A to jest wielka różnica. W Starym Przymierzu widzimy, że relacja Izraelitów z Bogiem przypominała relację sług z ich Panem. To tak jakbyś był jednym z wielu pracowników fabryki. Mógłbyś pracować przez 25 lat albo 30 lat w tej fabryce i ani razu mógłbyś nie spotkać się z właścicielem fabryki. Nawet całe życie mógłbyś pracować w tej fabryce i nigdy nie spotkać jej właściciela i odszedłbyś na emeryturę. Ale to zupełnie inaczej wygląda w relacji ojca i dziecka. Kiedy tylko dziecko się urodzi, już ma relację z ojcem i może z nim rozmawiać każdego dnia. A więc taki mamy tu obraz. Bóg już nie chce z nami mieć relacji Pana i sług, ale chce relacji ojca z dziećmi. W fabryce tylko ci wysoko postawieni pracownicy, kierownicy czy menadżerowie mogą spotkać się z szefostwem. Ale tacy zwykli pracownicy nie mają na to w ogóle szansy. Jeśli chcą przekazać jakąś informację tym na samej górze, muszą przesłać ją przez tych niżej postawionych. I tak to wyglądało w Starym Przymierzu. Musiałeś skontaktować się z prorokiem, prorok mówił to Bogu i dawał ci odpowiedź. Ale w domu tak to nie działa. W domu nawet najmłodsze dziecko i najstarsze dziecko mają taki sam dostęp do ojca. W fabryce mamy piramidę władzy od najwyższych do najniższych. Ale w domu, zobaczcie, jak tutaj czytamy w wierszu 11, od najmniejszego aż do największego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w domu, generalnie rzecz biorąc, rodzice najwięcej uwagi poświęcają tym najmłodszym dzieciom, gdyż ci starsi sami się sobą zajmą. Kiedy dziesięciolatek chce porozmawiać z tatą i dwulatek chce porozmawiać, najprawdopodobniej tata najpierw zajmie się tym dwulatkiem, a dopiero później porozmawia z tym dziesięciolatkiem. A więc od najmniejszego aż do największego. Zupełne przeciwieństwo fabryki. Takie jest nowe przymierze. To jest cudowne mieć taką relację z Bogiem, jak dziecko z ojcem. Niestety wielu chrześcijan nie wchodzi w taką relację, chociaż jest to ich przywilej. A to dlatego, że diabeł trzyma ich w ignorancji co do zasad nowego przymierza. Tak jak wielu chrześcijan żyje pod wielkim ciężarem winy, co w ogóle nie jest konieczne. Jeśli wyznałeś swoje grzechy, on je usunął i obiecuje, że już nawet ich nie wspomni. Ale jeśli w to nie wierzysz, to żyjesz pod ciężarem winy. I w podobny sposób wielu chrześcijan nie korzysta z tego drugiego przywileju nowego przymierza. Gdy wielu chrześcijan dzisiaj nawet chce poznać wolę Boga, myślą sobie, a ja nie jestem w stanie poznać woli Bożej, ja jestem przecież takim dzieciakiem dopiero w Chrystusie. Czy dwulatek może zapytać ojca, co chce, żeby robił? I czy ojciec będzie rozmawiał z dwuletnim dzieckiem? Synem czy córką? Oczywiście, że tak. Kocha przecież tego dwuletniego syna czy córka i chętnie odpowie na ich pytania. Ale my nie mamy takiej wiary. Wielu młodych wierzących w Chrystusie myśli, że nie jest w stanie poznać wolę Bożą, więc myślą, że muszą iść do pastora albo iść do proroka i oni odkryją Bożą wolę i mi powiedzą. To jest wracanie do Starego Przymierza. I to zatrzyma cię w duchowym rozwoju. Nie będziesz w stanie wzrastać. Powinieneś bezpośrednio udać się do Boga. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale i 5 wierszu, czytamy, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. A to jest człowiek, Chrystus Jezus. Przez Jezusa Chrystusa bezpośrednio możesz dostać się do Ojca. Jezus Chrystus nie ma żadnych sekretarek. Nigdzie w Biblii nie czytamy, że najpierw musimy iść do jakiejś sekretarki, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem. On był najważniejszą osobą na ziemi w swoim czasie, z pewnością w Bożych oczach, miał najważniejszą służbę, jaką jakikolwiek człowiek kiedykolwiek posiadał, a jednak nigdy nie miał żadnej sekretarki. Dzisiaj są ludzie, którzy mają mniej niż 1% jego służby, a zatrudniają sekretarki, które trzymają ludzi z dala od nich. To jest jedna rzecz mieć kogoś, kto pomaga tobie w twojej pracy. Nie ma nic złego w dystrybucji pracy i delegowania jej, ale widzimy, że Jezus Chrystus był dostępny. Natomiast wielu dzisiejszych pracowników chrześcijańskich jest niedostępnych. Nie są podobni do Chrystusa, gdyż On był dostępny dla wszystkich. Ludzie mówią, ach, jestem taki zajęty w mojej służbie, ale chyba nie jesteś bardziej zajęty od Jezusa Chrystusa. On był dostępny i nawet dzisiaj jest dostępny. Nie musisz udawać się do Niego przez pastora, czy przez Marię, Jego matkę, czy przez kogokolwiek innego. Możesz udać się do Niego bezpośrednio. I On bezpośrednio objawia ci Ojca, nawet jeśli jesteś dopiero co nowonarodzonym chrześcijaninem. Nawet jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa dzisiaj, możesz udać się bezpośrednio do Ojca. To jest niesamowity przywilej. Jeśli nie będziesz żył według tej zasady, możesz być manipulowany i wykorzystywany przez różnych chrześcijan, którzy nazywają się pastorami czy prorokami, którzy po prostu wykorzystają twoją ignorancję. Oni obiecają ci, odkryć Bożą wolę dla ciebie. Ale zgodnie z Nowym Przymierzem to jest jedno wielkie kłamstwo, że ktoś odkryje Bożą wolę za ciebie. Ale ktoś zapyta, dlaczego więc Bóg ustanowił pasterzy, nauczycieli, ewangelistów po to, żeby sprawowali służbę. To, że możesz zbliżyć się do Boga bezpośrednio, nie oznacza, że wiesz wszystko, co jest napisane w Biblii. Bóg wyznacza nauczycieli, aby uczyli nas tego, co jest w Biblii. I to jest prawda. Będą nauczyciele aż do końca czasu Kościoła. Będą ewangeliści, będą pasterze, którzy opiekują się młodymi w wierze, ale każdy ma bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. I o tym tutaj czytamy. Trzecia zasada Nowego Testamentu brzmi, Hebrajczyków 8:10, moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. W Starym Przymierzu Bóg napisał swoje przykazania na kamiennych tablicach, na zewnątrz człowieka. Człowiek mógł czytać te prawa, tak jak my czytamy dzisiaj z papieru. Człowiek czytał i próbował ich przestrzegać, ale nie był w stanie tego zrobić. Nikt nie był w stanie przestrzegać nawet 10 przykazań. Nie było takiego człowieka w całej historii, który byłby w stanie przestrzegać 10 przykazań, szczególnie 10 przykazanie, które mówi, nie będziesz pożądał. Nikt nie jest w stanie tego przestrzegać. Ale teraz Bóg mówi, nie daję ci listy przykazań, które masz przestrzegać, ale ja sam włożę moje prawa w twój umysł i wypiszę je na twoim sercu. To oznacza, że Bóg wkłada w nasze serca pragnienie, by pełnić Jego wolę. Mamy zrozumienie Jego woli w naszych umysłach i pragnienie, by to czynić. Mamy umysły, które chcą czynić Bożą wolę. Bóg objawia nam swoją wolę, to oznacza włożyć prawa w ich umysły. On mówi, co mam robić i daje mi pragnienie, by to robić. Wypisze je na ich sercach. Oznacza, że da mi zdolność, aby wypełnić Jego wolę. Ja potrzebuję nie tylko pragnienia, ale potrzebuję także zdolności. Potrzebuję wiedzy na temat Bożej woli, potrzebuję pragnienia, by ją czynić i potrzebuję zdolności, by ją czynić. I Bóg mówi, ja się tym wszystkim zajmę. Dam wam poznanie mojej woli, pragnienie, by ją czynić i dam wam zdolność, by ją czynić. To jest Nowe Przymierze. W Starym Testamencie nie było takiej obietnicy. Bóg powiedział, oto macie prawa, teraz je wykonujcie. Niektórzy nawet mieli pragnienie, by to czynić. Inni nawet nie mieli takiego pragnienia. Ale nawet ci, którzy mieli takie pragnienie, nie byli w stanie czynić tego, czego Bóg wymagał. Dawid w Psalmie 40 mówi, że ma upodobanie w czynieniu woli Bożej. Mam upodobanie w czynieniu Twojej woli Boże. W Nowym Przymierzu, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i 7 wierszu, jest coś innego niż to, co Dawid mówi w Psalmie 40. Chociaż jest to cytat z Psalmu 40, wiersz 6. Ale jest tu pewna zmiana. Mam upodobanie w czynieniu Twojej woli Boże, ale tutaj w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale i 7 wierszu, przychodzę, aby pełnić Twoją wolę, o Boże. I potem to samo jest powtórzone w 9 wierszu 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Czy widzicie, jaka jest różnica między stwierdzeniem mam upodobanie w pełnieniu Twojej woli, a stwierdzeniu przychodzę, aby pełnić wolę Twoją. Jedno oznacza tylko pragnienie, to drugie zaś mówi o zdolności, by to czynić. I tym nas właśnie Bóg obdarza w Nowym Przymierzu. W liście do Filipian w 2 rozdziale oba te elementy są złożone razem. Filipian 2:13. Bóg sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Zarówno jest i chęć, i wykonanie. Czyż nie jest to cudowne być w Nowym Przymierzu? Na tym polega służba Ducha Świętego. Duch Święty czyni te trzy rzeczy. Te trzy rzeczy, o których mówiliśmy w kontekście listu do Hebrajczyków 8 rozdziału 10-12. Po pierwsze, On upewnia nas, że nasze grzechy są przebaczone. I że Bóg już nigdy ich nawet nie wspomni. Po drugie, Duch upewnia nas, że Bóg jest naszym Ojcem. Możemy mieć z Nim bezpośrednią relację, możemy się z Nim kontaktować, możemy mówić do Niego, On mówi do nas. I po trzecie, Duch pracuje w naszym umyśle i w naszych sercach, aby dać nam pragnienie, by pełnić wolę Boga, jak również zdolność i moc, aby wypełnić Bożą wolę. To jest nowe przymierze. Dlatego Chrystus umarł i powstał z martwych i posłał Świętego Ducha. Ponieważ wielu chrześcijan nie zrozumiało nowego przymierza, diabeł zaślepił ich umysły, by nie widzieli tych rzeczy. Dlatego tak wielu zwraca się do Starego Testamentu i żyją według niego. Myślą, że nie mają bezpośredniej relacji z Bogiem. Dźwigają ciężar winy z powodu swojej przeszłości i mówią, no cóż, bracie, nie jestem w stanie pełnić woli Bożej. Bóg obiecał zapisać swoje prawo w twoim sercu. To jest Jego dzieło. Bóg mówi, pozwól mi tylko dokonać tego w tobie. Jak czytamy w księdze Ezechiela w 36 rozdziale, spowoduję, że będziesz chodził według moich ustaw. Wejdź w to nowe przymierze przez wiarę w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi.